Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita Consecrata na samym początku, w punkcie trzecim, pisze, że życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji. Życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. A jeżeli jest w sercu Kościoła, a serce ma to do siebie, że czuje i reaguje na każde najdrobniejsze poruszenie ciała, to znaczy, że środowiska życia konsekrowanego także powinny czuć i reagować na każde poruszenie, jakie dzieje się w Kościele. Osoby konsekrowane powinny czuć Kościół. Mam nadzieję, że czują Kościół, tak jak serce odczuwa każdy ruch ciała. Przyjmując to założenie i to przeświadczenie, słusznym ze wszech miar wydaje się zalecenie, jakie mamy ze strony Rady Generalnej, aby nieustannie wsłuchiwać się w nauczanie Kościoła, aby zapoznawać się z bieżącą nauką Kościoła. Na tym polega to czucie życia Kościoła. Ale oczywiście nie ogranicza się to tylko do wsłuchiwania w nauczanie Kościoła, choć jest to rzecz bardzo znamienna i bardzo pożyteczna. Wiemy skądinąd, że wiele środowisk eklezjalnych, wielu duchownych po prostu nie interesuje się tym, co się dzieje w Kościele, co papież uczy, poprzestając tylko na medialnych nowinkach. My nie chcemy ograniczyć się tylko do dziennikarskiego nowinkarstwa, ale chcemy wsłuchać się w głos Kościoła. Nie tylko chcemy się wsłuchać, ale odpowiadać na ten głos, modląc się za pasterzy Kościoła i za lud Boży. Ten wstęp jest mi potrzebny po to, aby uzasadnić wybór tematu dzisiejszej konferencji. Otóż chciałbym, żebyśmy się pochylili jeszcze raz nad listem Ojca Świętego Franciszka na rok życia konsekrowanego. Ufam, że każda z was z tym tekstem się zapoznała, a jeżeli nie, no to tym bardziej zasadne będzie wspólne pochylenie się nad tym tekstem. Ojciec Święty zapowiedział rok życia konsekrowanego, który, jak wiemy, trwa już od 30 listopada, od początku tego Adwentu, do 2 lutego 2016 roku. Jest to, mówią, jeden z cudów tego pontyfikatu, że rok trwa 14 miesięcy. Adwent, który się już kończy, jest początkiem roku życia konsekrowanego. Czas więc najwyższy, abyśmy pochylili się nad tym tekstem, który papież do nas skierował, a napisał go jako osoba konsekrowana. Wszakże, jak wiemy, papież jest jezuitą. Nie zdążyłem policzyć i ustalić, ale dawno na stolicy Piotrowej nie było papieża zakonnika. Tym bardziej więc osoby konsekrowane mają prawo oczekiwać kompetentnego głosu następcy świętego Piotra. Okazją wydania owego listu i tym samym ustanowienia roku życia konsekrowanego jest 50-lecie soborowego dekretu Perfecte Caritatis o przystosowanej do współczesności odnowy życia zakonnego. Tak brzmi tytuł dekretu Perfecte Caritatis. My jednak wiemy, że od roku 1994, kiedy był synod biskupów poświęcony właśnie życiu konsekrowanemu, mówimy nie tylko o życiu zakonnym, ale szerzej o życiu konsekrowanym. Dlatego też w dekrecie Perfecte Caritatis, który rzeczywiście więcej uwagi, zdecydowanie więcej uwagi poświęca życiu zakonnemu, odnajdujemy także my, nasze środowisko, treści ważne dla świeckich konsekrowanych. Papież na początku listu wskazuje na trzy zasadnicze cele dla których ustanawia rok życia konsekrowanego. Te trzy cele, czy raczej trzy spojrzenia dotyczą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. I papież zachęca, aby na życie konsekrowane w swoich środowiskach, w swoich rodzinach spojrzeć najpierw na historię z wdzięcznością. To ważne, aby na historię swojej rodziny zakonnej, swojej rodziny życia konsekrowanego, swojego środowiska spojrzeć z wdzięcznością, aby w nich dostrzec wielkie dzieła Boże, jakie się dokonały. Papież mówi, nie chodzi o odkrycia archeologiczne, nie chodzi o jakieś tam wygrzebywanie staroci, ale przede wszystkim, by spojrzeć historiozbawczo na to, co się wydarzyło. To jest bardzo potrzebne. Papież pisze, dobrze by było, aby w ciągu tego roku każda rodzina charyzmatyczna przypomniała swoje początki i swój historyczny rozwój, żeby podziękować Bogu, który dał Kościołowi tak wiele darów, czyniąc go pięknym i wyposażonym do każdego dobrego dzieła. Spojrzeć na początki, spojrzeć na swoją historię, aby w niej zobaczyć dzieło Boże, aby podziękować Bogu za to bogactwo Kościoła, jakie objawiło się w konkretnym charyzmacie. Papież zatem zachęca, aby wrócić do korzeni, aby doświadczyć entuzjazmu początków, bo to jest gwarancja postępu. Przypominam sobie sprzed niespełna miesiąca wystąpienie Ojca Świętego przed Parlamentem Europejskim i w siedzibie Rady Europy. W tym drugim przypadku papież swoje przemówienie osnuł wokół obrazu topoli, drzewa, przywołując jakiś utwór poety Robory, włoskiego poety z okresu dwudziestolecia międzywojennego. I papież, powołując się na ten obraz topoli, mówi o tym, że korzenie muszą być dobrze, głęboko w ziemi utkwione. Wtedy jest zdrowy pień, pięknie wyglądające gałęzie i liście. Jeżeli korzenie podsychają, pień w pewnym momencie staje się pusty, gałęzie opadają i więdną i usychają. Ten obraz bardzo prosty jest jednak dość sugestywny i prawdziwy, także w odniesieniu do wspólnot życia konsekrowanego. Jeżeli odetniemy się od korzeni, jeżeli nie zabezpieczymy tych korzeni, to pień okaże się pusty. Będzie to forma pozbawiona treści. No i na zewnątrz wszystko zacznie więdnąć, opadać, zamiast rosnąć ku górze. Dlatego papież pisze dalej. Niezbędne jest opowiedzenie swojej historii, aby zachować żywą tożsamość, jak również umocnić jedność rodziny zakonnej, czytaj rodziny życia konsekrowanego, i poczucie przynależności jej członków. A więc chodzi o odczytanie istoty swego charyzmatu, tak jak on był u początku. Chodzi o odkrycie Bożego zamysłu, jaki odczytali, jaki odnaleźli, jaki rozpoznali twórcy danej rodziny zakonnej. A potem, by zobaczyć, jak ten charyzmat rozwijał się w historii. Czy rozwijał się po linii swej istoty, czy też zeszedł na jakieś boczne tory. Oczywiście, wsłuchując się w głos Ojca Świętego, od razu myślimy o naszej wspólnocie, o naszym środowisku. Jest to dodatkowy więc impuls do tego, aby wracać do korzeni, do tego, co było pierwotnym zamysłem Ojca Wojciecha. Zatem chodzi o stawanie w historycznej prawdzie, a więc nie tylko wydobywanie z tej historii tego, co jest piękne, co szlachetne, co godne pokazania, ale także spojrzenie na to, co może nie zawsze budzi nasz entuzjazm. Ale to stawanie w historycznej prawdzie jest potrzebne, aby zobaczyć, co zostało z charyzmatu, który jest naszym udziałem. Za to, co dobre, trzeba Bogu podziękować, za to, co mniej dobre, przepraszać. Także za grzechy zaniedbania, grzechy zaniechania i z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość. Historia bowiem lubi się powtarzać. A zatem pierwsza zachęta Ojca Świętego – spojrzeć w przeszłość. Druga zachęta to spojrzeć w teraźniejszość, a więc spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością, następnie spojrzeć na teraźniejszość z pasją. Warta podkreślenia fraza – spojrzeć na teraźniejszość z pasją. Czyli zafascynować się trwałością dzieła Bożego. Skoro stwierdziliśmy, że dzieło Boże trwa wskutek tego historycznego spojrzenia, to teraz spojrzeć na nie z pasją. Zobaczyć, że Kościół jest młody. Papież Franciszek za świętym Janem Pawłem II przypomina, że każda forma życia konsekrowanego rodzi się z Ducha Świętego. Także instytuty świeckie powstały jako dzieło Ducha Świętego. A Duch Święty wciąż działa w Kościele, wciąż ożywia, jest duszą Kościoła. To On gwarantuje młodość Kościoła. Działanie Ducha Świętego nigdy się nie starzeje. Jeżeli więc stwierdzamy, że charyzmat, dane środowisko, w którym uczestniczymy, które tworzymy, jest dziełem Ducha Świętego, to ono nie ma prawa się zestarzać. Nie możemy na nie patrzeć jako na pewien relikt historii, ale jako coś, co jest, co my współtworzymy. I stąd potrzeba tego podejścia z pasją. Papież Franciszek pisze, w tym roku, w roku życia konsekrowanego, jesteśmy wezwani, by postawić sobie pytanie, które brzmi, czy i jak również my pozwalamy, by Ewangelia była dla nas wyzwaniem. Czy jest ona dla nas rzeczywiście vade mecum na każdy dzień i dla decyzji, do których podjęcia jesteśmy wezwani? Jest ona wymagająca i żąda, by żyć nią radykalnie i szczerze. Musimy się zapytać, pisze papież, czy Jezus jest naprawdę pierwszą i jedyną miłością, jak to postanowiliśmy, kiedy złożyliśmy nasze śluby. Tylko jeśli nią jest, możemy i musimy kochać w prawdzie i miłosierdziu każdą osobę, którą spotykamy na naszej drodze, ponieważ od Niego poznaliśmy, co to jest miłość i jak kochać. Będziemy umieli kochać, bo będziemy mieli Jego serce. A więc chodzi o zbadanie, na ile żyjemy charyzmatem, na ile ten charyzmat żyje w nas, na ile on trwa, a musi trwać, jeżeli jest dziełem Ducha Świętego. W związku z tym papież zadaje cały szereg doniosłych pytań, które można potraktować jako pytania do dalszego rozważania w czasie adoracji. Papież pisze, rok życia konsekrowanego stawia nam pytanie o wierność misji, która została nam powierzona. Czy nasze posługi, nasze dzieła, nasze obecności odpowiadają na to, do czego wezwał Duch Święty naszych założycieli? Czy są adekwatne, by osiągnąć ich cele w społeczeństwie i współczesnym Kościele? Czy coś musimy zmienić? Czy mamy tę samą żarliwą miłość do naszego ludu? Czy jesteśmy blisko Niego, dzieląc Jego radości i smutki, tak aby w pełni zrozumieć potrzeby i móc wnieść nasz wkład, żeby na nie odpowiedzieć? To tylko niektóre z tych pytań, jakie papież stawia odnośnie do teraźniejszości. Dalej, w nawiązaniu do Ojca Świętego Jana Pawła II, papież Franciszek mówi o potrzebie pielęgnowania duchowości komunii. Przypomnijmy, że Jan Paweł II w Nowym Milenium Ineunte wiele miejsca poświęcił duchowości komunii, do której szczególnie zobowiązani są ci, którzy tworzą środowiska życia konsekrowanego. Papież Franciszek podejmuje ten temat i pisze: życie z pasją, chwilą obecną, oznacza stawanie się mistrzami komunii, świadkami i budowniczymi tego projektu komunii, który znajduje się na szczycie historii człowieka według Boga. I pojawia się w tym kontekście bardzo ciekawe i oryginalne sformułowanie. Papież mianowicie zachęca, aby żyć duchowością komunii, to znaczy żyć, i to jest to nowe sformułowanie, żyć mistyką spotkania. Mistyka spotkania. To jest taki nowy termin w liście papieża Franciszka. Żyć mistyką spotkania z Bogiem, z drugim człowiekiem i ze samym sobą. Zdaje się papież Franciszek iść trochę dalej, niż mówił to Jan Paweł II, pisząc o duchowości komunii. Mistyka spotkania. I to jest zadanie na teraz. To jest to spojrzenie na teraźniejszość charyzmatu. Ale trzecie spojrzenie skierowane jest ku przyszłości, którą trzeba przyjąć z nadzieją, jak pisze papież Franciszek. Proszę pozwolić, że znowu przywołam jego słowa. Znamy trudności, na jakie napotyka życie konsekrowane w swoich różnych formach. Spadek powołań i starzenie się, szczególnie w świecie zachodnim, problemy gospodarcze w wyniku poważnego globalnego kryzysu finansowego, wyzwania umiędzynarodowienia i globalizacji, pułapki relatywizmu, marginalizacja i brak znaczenia społecznego. Właśnie wśród tych niepewności, które dzielimy z wieloma nam współczesnymi, realizuje się nasza nadzieja, będąca owocem wiary w Pana dziejów, który nam nadal powtarza: nie lękaj się, bo jestem z Tobą. Papież Franciszek zwraca uwagę na to, aby nadziei nie opierać na statystykach i liczbach. Nadzieja nie opiera się na statystykach i liczbach, na ekspertyzach socjologicznych. Nadzieja jest cnotą teologalną, a więc opiera się na mocy łaski Bożej. To Bóg w mocy Ducha Świętego jest twórcą życia konsekrowanego, a nie prognozy socjologiczne, a nie statystyki. Bardziej niż socjologom trzeba wierzyć Bogu. A papież mówi to w kontekście owego kryzysu powołań, kiedy dokonuje się pewnych analiz socjologicznych, prognoz, z których wynika bardzo pesymistyczny obraz przyszłości. Że nie mamy co liczyć w świetle statystyk, w świetle prognoz socjologicznych, nie mamy co liczyć na powołania. Papież mówi, nadzieja nie opiera się na liczbach, na prognozach, ale na ufności. Chodzi o to, by nie ulegać pokusie liczb i prognoz. I to jest zadanie na przyszłość. Ci, którzy tworzyli wspólnoty życia konsekrowanego, gdyby liczyli na liczby, gdyby brali pod uwagę prognozy, pewnie nigdy by nie podjęli tych dzieł, które tworzyli. Ziarno pszeniczne musi obumrzeć, jeśli ma wydać plon. I tak to czasem bywa, że przez tę smugę cienia trzeba przejść, aby wyjść do światła. Więc papież mówi o tych trzech spojrzeniach na życie konsekrowane w roku życia konsekrowanego. Ku przyszłości, ku teraźniejszości i przyszłości. Ale również zgłasza pewne oczekiwania pod adresem roku życia konsekrowanego. Tych oczekiwań jest kilka. Pierwsze oczekiwanie papieża jest takie, że rok życia konsekrowanego rozbudzi entuzjazm powołania w nas, rozbudzi zainteresowanie całego Kościoła, a nade wszystko zarazi ludzi młodych. To są w pewnym sensie cele roku życia konsekrowanego, cele, które są naszym zadaniem. Ten rok ma rozbudzić entuzjazm powołania w nas samych. Ma ożywić zainteresowanie ze strony Kościoła życiem konsekrowanym, a przez to porwać ludzi młodych. Znamienne są słowa papieża, który pisze: możemy również zastosować do życia konsekrowanego to, co napisałem w adhortacji apostolskiej Ewangelii Gaudium, cytując homilię Benedykta XVI. Kościół nie rośnie przez prozelityzm, ale przez przyciąganie. To prawda, życie konsekrowane nie rozwija się, jeśli organizujemy piękne kampanie powołaniowe. Ale jeśli dziewczęta i ludzie młodzi, których spotykamy, odczuwają, że ich pociągamy, jeśli widzą w nas szczęśliwych mężczyzn i kobiety, również jego skuteczność apostolska nie zależy od sprawności i mocy środków. To wasze życie powinno przemawiać, życie, z którego promieniuje radość i piękno życia Ewangelią i pójścia za Chrystusem. To inaczej tylko powiedziane słynne zdanie papieża Pawła VI, że świat współczesny chętniej słucha świadków niż nauczycieli. A jeżeli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami. I wiemy z własnego doświadczenia życiowego, z historii naszego osobistego powołania, że pociągały nas nie jakieś nudne konferencje, ale przykład kogoś, kogo Pan Bóg postawił na naszej drodze. Ten mechanizm nadal działa, więc papież oczekuje, że rok życia konsekrowanego rozpali w nas entuzjazm powołania, a tym samym zapali innych. Drugie oczekiwanie, jakie papież zgłasza pod adresem roku życia konsekrowanego, to przebudzenie świata. Pisze: oczekuję, że przebudzicie świat, bo cechą charakterystyczną życia konsekrowanego jest proroctwo. Jak powiedziałem do przełożonych generalnych, radykalizm ewangeliczny nie jest tylko dla zakonników. Jest wymagany od wszystkich. Ale zakonnicy idą za Panem w sposób szczególny, w sposób prorocki. To jest priorytet potrzebny obecnie. Bycie prorokami, którzy świadczą, jak Jezus żył na tej ziemi. Nigdy zakonnik nie powinien wyrzec się proroctwa. No, papież jest zakonnikiem, więc mówi jak zakonnik, ale ciągle zwracam uwagę, że to słowo traktujmy w szerokim znaczeniu, jako osoba konsekrowana. A zatem papież oczekuje tego przebudzenia świata poprzez siłę świadectwa, poprzez siłę proroctwa, bycia znakiem proroczym. Trzecie oczekiwanie, jakie papież zgłasza, wyrażone jest w słowach: oczekuję, że nie będziecie podtrzymywali utopii, ale będziecie potrafili stworzyć miejsca alternatywne, w których żyje się ewangeliczną logiką daru, braterstwa, przyjęcia różnorodności, wzajemnej miłości. Klasztory, wspólnoty, ośrodki duchowości, medytacji, szkoły, szpitale, rodzinne domy opieki i te wszystkie miejsca, jakie zrodziła miłość i charyzmatyczna kreatywność i które jeszcze zrodzą się z nową kreatywnością, powinny być coraz bardziej zaczynem dla społeczeństwa zainspirowanego Ewangelią, miastem na górze, które mówi prawdę i wyraża moc słów Chrystusa. Mówiąc inaczej, papież oczekuje, że rok życia konsekrowanego obudzi autentyzm, aby nie tworzyć utopii, wrażenia, że żyjemy na wysokim poziomie, podczas gdy okaże się, że jest to wydmuszka. Wydmuszka taka duchowa, żeby nie powiedzieć mistyczna, jak wiele takich różnych tworów pseudomistycyzujących. Wielkie, wspaniałe grupy, wielkie, wspaniałe dzieła, ale gdy się tylko przyłoży tą szpilę krytyki, to jak balon pęka i tylko dużo huku jest z tego. Jest wiele takich środowisk, które na zewnątrz sprawiają wrażenie pięknych dzieł kolorowych, ale jak mówię, tylko przyłożyć kolec krytyki, wszystko pryska. Kolejne oczekiwanie, jakie papież zgłasza, wyrażone jest w słowach. Oczekuję od was także tego, o co proszę wszystkich członków Kościoła. Wyjścia z siebie, aby pójść na peryferie egzystencjalne. Czytając ten list, pomyślałem sobie, że to jest szczególne oczekiwanie, jakie papież adresuje do osób świeckich konsekrowanych. Wyjść na peryferia egzystencjalne. Zanurzyć się w świat, w realizm świata, w tym, czym ten świat żyje. Nie zamykać się w sobie, ale być w świecie. A to jest przecież misja osób świeckich konsekrowanych. Dalej papież pisze, to samo mogłyby uczynić instytuty charytatywne, poświęcające się nauczaniu, promocji kultury, angażujące się w głoszenie Ewangelii czy wypełniające określone posługi duszpasterskie. Instytuty świeckie rozprzestrzenione w strukturach społecznych i tak dalej. Więc papież wprost mówi o instytutach świeckich. I dalej. Fantazja Ducha Świętego zrodziła tak różne sposoby życia i działania, że nie możemy ich łatwo sklasyfikować lub umieścić w gotowych schematach. Papież tutaj nie daje prostych rozwiązań, co trzeba zrobić, jak to trzeba zrobić. Fantazja Ducha Świętego jest nieograniczona. Chodzi więc o to, aby nie gasić ducha, ale rok życia konsekrowanego ma być takim autentycznym kairos, to znaczy czasem objawiania się Bożego działania. Bo taki jest sens pojęcia kairos. Kairos to jest czas mierzony nie zegarem, ale działaniem Bożym. Dlatego święty Paweł w liście do Galatów mówi, że gdy wypełnił się czas, Bóg zesłał, Chrystus zrodził się z Maryi, z niewiasty, gdy nadeszła pełnia czasu. Właśnie owa pełnia czasu, kairos. Rok życia konsekrowanego, jak pisze dalej ojciec święty Franciszek, dotyczy nie tylko osób konsekrowanych, ale całego Kościoła. Tak więc zwracam się do całego ludu chrześcijańskiego, aby coraz bardziej uświadamiał sobie dar, jakim jest obecność tak wielu osób konsekrowanych, spadkobierców wielkich świętych, którzy ukształtowali historię chrześcijaństwa. I stawia papież pytanie, czym byłby Kościół bez owych charyzmatycznych zakonodawców, jak święty Benedykt, święta Aniela Merici, święty Alfons Liguori, święty Vincentia Paolo, czy wielu, wielu innych, nie mówiąc o świętym Franciszku czy Dominiku. Czym byłby Kościół bez tych charyzmatycznych zakonodawców? Dlatego cały Kościół powinien zainteresować się życiem konsekrowanym. Nie tylko same osoby konsekrowane, ale to jest powinność całego Kościoła, to jest życie Kościoła, życie jego serca. To jest tak jak normalny człowiek, wprawdzie serca nie widać, bo on gdzieś tam w środku siedzi, ale czuć jego bicie. No i są tacy ludzie, którzy się tak bardzo przejmują swoim sercem. Boli go serce, prawda? Czy już ma zawał, czy jeszcze nie, czy będzie miał zawał. Interesuje się tym sercem, zdając sobie sprawę, że od jego funkcji zależy sprawność całego ciała. Powinno tak samo być w życiu wspólnoty eklezjalnej. Zainteresowanie owym sercem, a życie konsekrowane jest w sercu Kościoła. Dlatego papież kładzie obowiązek całemu Kościołowi zainteresowania życiem konsekrowanym. W odpowiedzi na to my też powinniśmy bardziej pokazać, czym jesteśmy. Nie mówię o tym, żeby się ujawniać, ale ujawnić piękno tego charyzmatu, więcej o nim mówić, przybliżyć go Kościołowi, nie tylko z nadzieją, że kogoś pozyskamy, bo byłaby to akcja powołaniowa, co jest jak najbardziej godne poparcia, ale chodzi o takie myślenie eklezjalne, pokazanie, czym żyje serce Kościoła, niezależnie od tego, czy zostanie ono wzmocnione, czy nie. I drogie Panie, podsumowując te papieskie refleksje, padło tu już zresztą wiele pytań, spróbujmy odnieść do siebie te zalecenia z listu papieża Franciszka. Papież, jak wspomnieliśmy, każe spojrzeć na życie konsekrowane w tych trzech perspektywach: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Spróbujmy więc spojrzeć na własną konsekrację w tej samej perspektywie: przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Mówiąc inaczej, jaka jest moja przeszłość, przeszłość mojej konsekracji? Jaka ona była do tej pory? Jaka jest na dziś? I jaką chcę, aby była na dalsze lata? W związku z tym nasuwa się drugie pytanie do dalszej refleksji, do rewizji. Jaki jest mój osobisty program na rok życia konsekrowanego? Na te 14, no 13 już miesięcy. Co ja chcę zrobić ze swoją konsekracją? Co chcę zrobić dla dzieła konsekracji, dla Kościoła w ciągu tego roku życia konsekrowanego zgodnie z tymi oczekiwaniami, jakie papież Franciszek wyraził? I trzecia rzecz. Jeżeli, jak wspomniałem na początku, rok życia konsekrowanego ma być czasem wdzięczności Bogu za dzieło Ducha Świętego w Kościele, to niech ożywia także nas wdzięczność za to, kim jesteśmy, za charyzmat, którego staliśmy się nosicielami i za który jesteśmy odpowiedzialni.